Tolkien powiedział kiedyś, że karą za oswojenie jest banalność. Im bardziej się przyzwyczajamy do pewnych rzeczy, tym bardziej one powszednieją, tym bardziej stają się dla nas banalne. I tak naprawdę to niebezpieczeństwo dotyczy nie tylko nowego ubrania, obrazu na ścianie, nowych rzeczy materialnych, o których marzyłaś, których pragnąłeś. I teraz z biegiem czasu one ci już spowszedniały, ale to dotyczy też prawd duchowych. I myślę sobie, że to jest bardzo poważne ostrzeżenie dla nas, że możemy się przyzwyczaić do czegoś takiego, tak niezwykłego, jak Boża łaska, jak Boża miłość. Myślę sobie, że to są też sytuacje, przed którymi stawały społeczności, do których wspólnoty, do których apostoł Paweł kierował swoje listy. Dlatego, że nasza gorliwość nigdy nie wyrośnie ponad obraz Boga, jaki mamy. Jeżeli ten obraz Boga, który masz, który ja mam, powszednieje, szarzeje, to się przełoży na nasz zapał, na nasze oddanie Bogu, no to utraci ten posmak świeżości. I myślę sobie, że tak naprawdę nasz duchowy wzrost jest ciągłym wzrostem i wołaniem o uzdrawianie naszych duchowych oczu. Abyśmy byli w stanie w tym procesie zgłębiać Bożą wspaniałość, Bożą niezwykłość. Do tego stopnia, aby ciągle być tym podekscytowani. Bo paliwem dla tego procesu przemiany, do którego Bóg nas powołuje, jest poznawanie wspaniałości Boga. Nadzieją dla nas z listu do Efezjan, z trzeciego rozdziału, są słowa, kiedy apostoł Paweł mówi, wyrwę z kontekstu, od wersetu 18, a żebyśmy modli się o Efezjan, adresatów tego listu, żeby zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość, głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Apostoł Paweł w tych słowach mówi, że tak naprawdę poznawaniu miłości Chrystusa, poznawaniu wspaniałości Boga, który się objawił w Chrystusie, nie ma granic. I to jest nadzieja dla ciebie i dla mnie, że ten proces nigdy tutaj na ziemi się nie musi zakończyć. Że my ciągle możemy być w procesie, kiedy nasze oczy otwierają się, nasze poznanie Boga jest coraz bardziej pogłębiane, jesteśmy nim ciągle zachwyceni. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się dzisiaj fragmentom z dwóch listów, z listu do Efezjan i z drugiego listu do Koryntian, żeby zaczerpnąć trochę tej świeżości, którą, jak czytamy listy Pawła, ich autor żył nieustannie. On miał poczucie, że ciągle jest w procesie zgłębiania miłości Chrystusa, że rozumie rzeczy, które wymagają zrewidowania jego życia, jego myślenia, ze względu na to, co Bóg mu o sobie objawia. List do Efezjan, pierwszy rozdział od trzeciego wersetu. Paweł pisze coś takiego. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Chrystusie jest wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. I teraz od czwartego wersetu, zachęcam do lektury tego listu, od czwartego wersetu Paweł wymienia dużo takich tematów teologicznych. nie wiem, czy to jest najlepszy język, dużo z tych błogosławieństw duchowych, o, to jest lepszy język, którymi zostaliśmy obdarowani za darmo w Jezusie Chrystusie, jeżeli wiarą potrafimy je przyjąć, jeżeli wiarą potrafimy je odebrać od Boga, który w swojej wierności i w swojej łaskawości je nam ofiarował. I pod koniec wyliczania tych duchowych błogosławieństw znajdujemy takie bardzo ciekawe wersety od 13. Chciałbym przeczytać. W Nim i wy, w Nim, czyli w Chrystusie, i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu Jego chwały. Zwróćcie proszę uwagę na to, że na rolę, jedną z funkcji Ducha Świętego, na jego rolę, w momencie, kiedy Duch zmartwychwstania odradza nas do nowego życia, zamieszkuje w nas. Paweł pisze w liście do Efezjan, 13-14 werset, on staje się pieczęcią, staje się rękojmią tego wszystkiego, co na nas czeka w Chrystusie, do pełnego objawienia się, kiedy nastąpi odnowienie tej całej rzeczywistości, odkupienie całej własności Bożej. Duch Święty jest rękojmią, jest gwarancją. W związku z tym nie muszę zgadywać, jeżeli chodzę w Duchu, jeżeli Duch Święty we mnie mieszka, jeżeli widzę Jego działanie we mnie, to jest rękojmia, że rozpoczął się pewien proces, który będzie trwał aż do śmierci. Ale ten Duch zmartwychwstania, który we mnie działa, jest pieczęcią, jest gwarancją, jest rękojmią. Poręczeniem, może inne słowo. Tego, że Bóg w swojej wierności doprowadza ten proces do końca, jeżeli tylko jestem na Niego otwarty i Mu na to pozwalam. I teraz zobaczmy, jak czytaliśmy wersety 13-14, zobaczmy w jaki sposób ta myśl jest kontynuowana od 15 wersetu. Paweł pisze coś takiego: przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych. Duch zmartwychwstania. Potęga Bożej mocy działającej w nas. Mocy, która wzbudziła Chrystusa z martwych i jest w stanie wzbudza ciebie i mnie z twojego starego życia do nowego życia. Czy w to wierzysz? I czy wiarą jesteś w stanie to odebrać? Zwróćcie proszę uwagę, kiedy czytamy te słowa, że Paweł pisze o tym, że usłyszałem o owocach działania Ducha Świętego w waszym życiu. Usłyszałem o waszym zaufaniu Bogu, o waszej wierze, wierze w Jezusa Chrystusa i o miłości do wszystkich świętych. To są owoce, o których usłyszałem. Dlatego Paweł mówi, słysząc o tym, że Duch Święty w was działa, dziękuję za to Bogu i proszę, i tutaj jest ten proces, który się nigdy nie kończy, żeby Bóg dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Żeby ten proces uzdrawiania nas, naszych oczu duchowych, na wspaniałość Boga nie kończył się. Myślę sobie, że pułapką jest, jeżeli damy się złapać w to, że poznałem Boga, ponieważ odrodził mnie. Ponieważ dzisiejszy Andrzej jest inny od Andrzeja z początku lat 80. Znam Boga. Nie, wszedłem na drogę przemiany. Na tej drodze przemiany, tak jak głosi zasada, która była taką wiodącą zasadą interpretacji Biblii w ruchu anabaptystycznym, że tylko ten, kto idzie za Jezusem, jest w stanie go zrozumieć. Co koresponduje z Ewangelią Mateusza 13:12. Jeżeli masz poznanie Boga, dostaniesz więcej. Jeżeli nie masz, ta iluzja ucieknie ci z ręki. Wydawało ci się, że znasz Boga. Ale wracamy do tej zasady. Jeżeli idziesz za Jezusem, jeżeli czynisz słowo, jeżeli twoja droga za Jezusem jest drogą naśladowania Go, krok za krokiem będzie przygotowywał cię do tego, żeby twoje oczy otworzyły się na więcej. Bo więcej będziesz potrzebowała, bo więcej będziesz potrzebował, żeby zrobić kolejny krok w swoim życiu z Bogiem, w swoim pójściu za Jezusem. W drodze krzyża, w niesieniu swojego krzyża, na którym umiera stary człowiek i budzenia się w duchu zmartwychwstania do tego, co nowe, do tego, co po drugiej stronie. Dlatego, że to, co wypracowuje w nas duch życia, życia zmartwychwstałego, przetrwa śmierć. Wszystko, co jest ze mnie, wszystko, co jest moje, bez względu na to, jak jestem do tego mocno przywiązany, zostanie po tej stronie. Tylko duchowa praca wykonana przez Ducha Świętego we mnie przejdzie przez śmierć na drugą stronę. Czy moja i twoja droga za Jezusem, droga śmierci, tego co stare, i zmartwychwstania, wypracowywania tego co nowe, jest drogą, na której czyniąc słowo, modlimy się w ten sposób, żeby Bóg objawiał nam więcej ze swojej wspaniałości. Żeby nasze oczy mogły się otwierać, mogły być uzdrawiane, w zależności od tego, na jaki język się zdecydujesz, żeby widzieć Bożą rzeczywistość, rzeczywistość łaski, rzeczywistość Bożej wierności. Możesz spojrzeć na cały Stary Testament, na te wszystkie opowieści, proroctwa, jako opowieści o Bożej wierności. To nie są opowieści o Abrahamie. To nie są opowieści o Józefie w Egipcie. To są opowieści o Bożej wierności Abrahamowi i Józefowi w Egipcie. Opowieści o Bożej wierności. Tylko czy nasze oczy otwierają się na Boga, który idzie razem z nami, w którego mocy ducha zmartwychwstania kroczymy krok po kroku i odkrywamy Jego wierność w stosunku do nas. Tak jak był wierny w stosunku do Jezusa, wzbudzając Go z martwych. Jezus, który oddał całe swoje życie Bogu i temu, co Bóg chciał przez Jego życie, Bogu Ojcu, i temu, co Bóg Ojciec chciał zrobić przez Jego życie, Bóg był wierny i nie zostawił Go w grobie. Wyprowadził Go na drugą stronę. Jezus, który mówi słowa życia, słowa obietnicy. Obietnica wymaga od nas posłuszeństwa wiary w tę obietnicę. Zwróćcie uwagę na to rozróżnienie, na które kiedyś Piotr Zaręba zwrócił mi uwagę. Posłuszeństwo wymaga prawa. Masz jakieś przykazanie, masz polecenie, jesteś posłuszny albo nie. Ale posłuszeństwo wiary wymaga obietnicy. Czy ufasz tej obietnicy i czynisz kroki w świetle tej obietnicy, zharmonizowane z tą obietnicą, w kierunku tej obietnicy, która cię woła, bo ona jest obietnicą z przyszłości, ona cię pociąga, ona cię woła. Czy robimy te kroki wiary, bo to jest posłuszeństwo wiary, posłuszeństwo obietnicy danej tobie i mnie. Tylko czy ją czytamy, czy ją widzimy, czy ją słyszymy? Chciałbym, żebyśmy jeszcze przeszli do innego ważnego listu, jakim jest drugi list do Koryntian. Paweł nam pisze takie słowa, czwarty rozdział. Ja do tego rozdziału ciągle wracam, ja ciągle czytam ten rozdział przez te wszystkie tygodnie i to słowo pracuje we mnie. Drugi list do Koryntian, czwarty rozdział. Od trzeciego wersetu czytamy takie słowa, gdzie Paweł mówi, że jeżeli nasza Ewangelia jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, to znaczy dla tych, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, że jesteśmy sługami waszymi dla Jezusa. Zwróćcie uwagę na sformułowanie, które mnie uderzyło. Czytałem ten fragment przez lata. Nigdy nie zwróciłem uwagi, nigdy moje oczy nie otworzyły się na to, że światło Ewangelii jest światłem Ewangelii o chwale Boga. O panowaniu Jezusa. Często jesteśmy zafiksowani na jednym etapie z całego procesu odkupienia, który Bóg dokonał w Chrystusie przez Chrystusa. Ale jeżeli spojrzymy na całość Jego życia, począwszy od inkarnacji, od wcielenia, widzimy Boga, który szuka człowieka, Boga, który schodzi do naszej niedoli, do naszej doliny łez, do miejsca, w którym ty i ja, wszyscy ludzie, siedzimy. Jak będziemy czytali w liście do Filipian o uniżeniu się Chrystusa, to już jest pierwszy akt, kiedy Bóg schodzi do człowieka, ogałacając się na każdym etapie z czegoś, co musi oddać, żeby kochać. Żeby móc się spotkać z człowiekiem, z tobą i ze mną. Kiedy patrzymy na jego życie w mocy ducha, życie, które jest ilustracją tego, jakie jest Królestwo Boże. Kiedy patrzymy na jego życie, które jest konsekwentne aż do śmierci. Kiedy czytamy Ewangelię i widzimy, że tak naprawdę Jezus został wydany, sam siebie oddał naszej idolatrii, naszemu oddaniu innym Bogom. Największy grzech, o jakim czytamy w Biblii, jest odrzucenie takiego obrazu Boga, jaki objawił się w Jezusie. Odrzucenie Jezusa, zabicie Go. Ale Bóg objawiał siebie już we wcieleniu, inkarnacji, objawił siebie w nowym życiu, w mocy Ducha Świętego, objawił siebie w śmierci Chrystusa, który wziął na siebie ten nasz grzech odrzucenia Boga i w odróżnieniu od wielu psalmów w Starym Testamencie, jako cierpiący, sprawiedliwy, nie woła do Boga o pomstę, ale przebacza. Objawienie Boga. Bóg nie chce nas ukarać za to, co zrobiliśmy, odrzucając Go. On chce nas uratować. I to przebaczenie na krzyżu jest otwarciem Twoich, jest szansą, potencjałem na otwarcie się Twoich i moich oczu. W momencie, kiedy Bóg wyprowadza Jezusa z grobu, wzbudza Go na nowo, przyznaje w ten sposób, że ukrzyżowany miał rację. Że Bóg stoi po jego stronie, a to, co nam się wydawało, że robimy w imię Boże, tak naprawdę były to nasze bożki i iluzje. Ale Jezus musiał umrzeć, żeby pokonać śmierć. A pokonawszy śmierć, panuje. Bo nie ma nic większego już niż On. Nie musimy bać się śmierci, bo ona została pokonana przez śmierć i zmartwychwstanie. Panowanie Jezusa jest eschatologicznym celem, jest celem końca czasów. I dlatego Paweł powie, to jest Ewangelia o chwale Bożej, bo to jest Ewangelia o Królestwie Bożym. To nie jest Ewangelia o krzyżu. To jest Ewangelia o Królestwie Bożym i o chwale Bożej poprzez krzyż, ale też poprzez wcielenie, poprzez życie Jezusa, poprzez krzyż, poprzez zmartwychwstanie, poprzez panowanie Jezusa. To jest wieloetapowa i bogata Ewangelia. To są słowa obietnicy, czy odpowiesz na to posłuszeństwem wiary, że zaufasz tym obietnicom. Bo jeżeli zaufasz tym obietnicom i wejdziesz na tę drogę, do której Bóg powołuje cię po imieniu, jak dobry pasterz z 10 rozdziału Ewangelii Jana, to jest droga, która zmienia wędrowca. Bo na tej drodze, idąc za Jezusem, Duch Święty będzie przemieniał ciebie i mnie. I to będzie, oprócz zmartwychwstania Jezusa, to będzie dowodem dla ludzi, wśród których żyjemy, że coś zmieniło się w tej rzeczywistości duchowej, że Jezus jest Panem, a my jesteśmy sługami innych ludzi. W jaki sposób oni mają to zobaczyć? Od 6 wersetu czytamy, jak ten proces wygląda. Bo Bóg, który rzekł z ciemności, niech światłość zaświeci, rozbłysnął w sercach naszych, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Bóg rozbłysnął w sercach Twoim, moim, żeby zajaśniało poznanie chwały Bożej, tego, że Jezus jest Panem. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, pisze dalej Paweł, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I to jest ten drugi dowód. Znowu dowód poprzez zmartwychwstanie. Wcześniej zmartwychwstanie Chrystusa, fizyczne, a teraz nasze duchowe zmartwychwstanie. Jesteśmy takimi samymi ludźmi, jak ci wszyscy, którzy mieszkają dookoła. Jesteśmy tak samo krusi, jesteśmy tak samo słabi, tak samo sobie z wieloma rzeczami nie radzimy. Jedyna różnica polega na tym, pisze Paweł, że Bóg rozbłysnął w sercach ludzi, którym otworzyły się oczy, a wiarą przyjęli to, co Bóg dał im za darmo w Jezusie Chrystusie. Tą całą bogatą, złożoną Ewangelię. Wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios, które Bóg z łaski swojej daje nam w Chrystusie. Mamy zresztą ten skarb w takich samych naczyniach glinianych, jakimi są ludzie dookoła nas, w pracy, w szkole, w sąsiedztwie, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Co to znaczy? Że jesteśmy zewsząd uciskani, ale nie jesteśmy pognębieni. Jesteśmy zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Nie musimy uciekać przed trudnościami. Przed trudnościami ucieka moje ciało, bo ja wiem, że mnie nie stać na to, żeby się z tą trudnością zmierzyć. Ale to nie ja mam się z tą trudnością mierzyć. Bóg poprzez mnie chce z tą trudnością się zmierzyć, żeby ludzie, którzy to obserwują, mogli widzieć, że to, że sobie w tej sytuacji poradziłem czy poradziłaś, nie jest ze mnie czy z ciebie. Ale to jest dowód tej wielkiej zmiany, która się dokonała w rzeczywistości, że Jezus panuje. A panując, tak jak obiecał, i te obietnice idą już od Starego Testamentu, z księgi Jeremiasza, z księgi Ezechiela, dał ducha życia. Swoje prawa wypisał na naszych sercach. Stało się coś, czego nie doświadczał Izrael przez wszystkie wcześniejsze okresy swojej historii. To jest ta przełomowa chwila w dziejach świata w Jezusie Chrystusie. Czy słyszysz te słowa obietnicy i czy odpowiadasz na nie posłuszeństwem wiary, odbierając je? Co to zmienia w twoim życiu? Nadal jesteś krucha, nadal jesteś słaby, nadal się boimy, nadal mnóstwo rzeczy nas przerasta. Ale jeżeli w posłuszeństwie wiary opieramy się na słowie obietnicy, nie musimy przed tym uciekać. Nie musimy się przed tym cofać. I to jest dowód Bożego zwycięstwa, że Bóg nas nie opuści. Że Bóg będzie z nami, kiedy będziemy wchodzili i kiedy będziemy wychodzili z tej próby. Niech ta myśl nam towarzyszy przez następne tygodnie. Módlmy się. Panie, otwórz nasze oczy na wspaniałość Twoją, która objawia się w Twoim Słowie. Daj nam się zachwycić Tobą. Niech ten proces się nie kończy, ale ma przemieniający wpływ na nasze życie i na nasze służenie innym ludziom i chwalenie Ciebie za to, jak wspaniałym Bogiem jesteś w Jezusie Chrystusie. Amen.